Chciałbym dzisiaj, drodzy bracia, drogie siostry, abyśmy mogli się czegoś nauczyć. Są różne kazania, są kazania, kiedy nas porywają, są kazania, które wzbudzają w nas pewne refleksje, a są kazania, które po prostu nas uczą. I dzisiaj jest jedno z takich kazań, które chciałbym, abyśmy przyjęli jako naukę. Chciałbym, abyśmy wzięli pewne rzeczy do swojego życia, abyśmy mogli używać te rzeczy w swoim życiu, a tym samym być bliżej Boga, tym samym podobać się Bogu, a tym samym nie cierpieć z powodu naszego postępowania czy naszych błędów, ale mieć zadowolenie z tego życia, być szczęśliwymi już tutaj chodząc po ziemi. Drodzy bracia, drogie siostry, chciałbym dzisiaj mówić na temat, powiem, trudny, dlatego że chciałbym dzisiaj mówić na temat słowa nie. Chciałbym mówić na temat słowa nie. I powiem, że przygotowywałem to kazanie dużo wcześniej. Chciałem oprzeć się tylko właściwie o jedną postać, ale wczoraj, kiedy przez cały czas byłem w tej tematyce, to stwierdziłem, że chcę, abyśmy zajrzeli do kilku fragmentów Bożego Słowa. Chciałbym, aby Boże Słowo bardziej przemawiało do nas, aniżeli to, co ja mam do powiedzenia. A więc chciejmy śledzić z nami, ze mną, fragmenty Bożego Słowa. Mam tą świadomość, że nie wyczerpię dzisiaj tematu. Mam tą świadomość, że pewnie to, co mam przygotowane, nie wszystko uda mi się przekazać. Ale wierzę w to mocno, że zachęci to nas do poszukiwania również i informacji i tej prawdy, która jest związana z tym, że słowem nie. Słowo nie, drodzy bracia, drogie siostry, ma za zadanie chronić każdego z nas. My często mamy różnego rodzaju problemy w swoim życiu z bardzo prostej, zwykłej przyczyny. Nie potrafimy powiedzieć nie w momencie, kiedy powinniśmy to zrobić. I to jest największy problem. Problem, który dotyczy mnie, problem, który dotyczy nas, jak za chwilę zobaczymy, nie ma osoby, która nie miałaby z tym problemu. Ale wierzę w to mocno, że Bóg chce nam przypominać każdego jednego dnia, że to cudowne słowo składające się tylko z trzech liter jest przede wszystkim dla chrześcijan. Jest jeszcze drugie słowo, które też się składa z trzech liter. Tak. I dużo łatwiej nam przychodzi mówić tak. A dużo trudniej nam przychodzi mówić nie. Otwórzmy sobie początek Bożego Słowa, drodzy bracia, drogie siostry, abyśmy byli przekonani, że to słowo nie było związane od samego początku. I już kiedy czytamy fragment Bożego Słowa, pierwsza Księga Mojżeszowa, trzeci rozdział, chcielibyśmy sobie otworzyć to, ewentualnie śledźmy na tablicy. Pierwsza Księga Mojżeszowa, trzeci rozdział, czytamy tam takie słowa. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą wam się oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią i on też jadł. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Do tego miejsca, drodzy bracia, drogie siostry, mogłem poczytać dalej, ale zachęcam nas, te fragmenty, które dzisiaj będę poruszał, abyśmy zapisali sobie gdzieś na kartce i abyśmy do nich wrócili w domu. Mógłbym właściwie całe swoje kazanie oprzeć tylko na tym wyłącznie fragmencie, ale celowo chcę nam pokazać, jaką wielką wartość ma słowo nie. Po pierwsze, to chciałbym zaznaczyć, że Adam i Ewa byli stworzeni oczywiście przez Boga, ale byli też wybrani i przeznaczeni do tego, aby być w Edenie, aby być w raju i aby wieść wspaniałe życie. Takie było przeznaczenie. To jest ważna rzecz, ja później wrócę do tego, więc chciałbym, abyśmy mocno to zakodowali. Że Adam i Ewa to nie byli przypadkowi ludzie, ale to byli ludzie wybrani przez Boga. To byli ludzie przeznaczeni do pewnego bardzo konkretnego zadania. I drodzy bracia, drogie siostry, kiedy miałbym zatytułować tą pierwszą część, z którą ściśle wiąże się słowo nie, to powiedziałbym nie dla naszych wątpliwości. Nie dla naszych wątpliwości. Widzicie, gdyby wąż przyszedł, gdyby diabeł przyszedł pod postacią węża i gdyby powiedział Ewie, słuchaj Ewa, na pewno, na 100% ty możesz zerwać ten owoc, to najprawdopodobniej Ewa momentalnie by pozbyła się węża. Ale diabeł do nas zawsze przychodzi i poddaje pod wątpliwość to, czy to, co do tej pory my wiemy, jest rzeczywiście prawdą. On nigdy nie przychodzi do nas i mówi, to jest na pewno nieprawdą. Ale zawsze przychodzi i poddaje pod wątpliwość to, co Bóg wcześniej obiecał, to, co Bóg powiedział, to, o czym możemy przeczytać w Bożym Słowie. Diabeł nieraz przychodzi do nas i mówi, słuchaj, a czy naprawdę Bóg ci wybaczył wszystkie grzechy? Jesteś pewien, że wybaczył ci również i ten, i tamten grzech dokładnie w tym i w tym miejscu, co zrobiłeś? I zaczyna się pewien proces. Jak często diabeł przychodzi do ludzi i poddaje wątpliwość, a czy Jezus Chrystus naprawdę umarł na krzyżu za twoje grzechy? A czy naprawdę Jezus Chrystus w ogóle istnieje? Zobacz, no tyle się modliłeś i popatrz. Niewysłuchana modlitwa, czy w ogóle Bóg istnieje? I drodzy bracia, drogie siostry, bardzo często to, co pojawia się w życiu każdego człowieka, nie tylko wierzącego, bo myślę, że łatwo przełożycie sobie to na różne historie ze swojego życia. Bardzo często pojawia się w naszym życiu wątpliwość, która rozrasta się, która rozlewa się, a następnie zabija naszą wiarę, a następnie zabija nasze poczucie bezpieczeństwa. I w końcu podważa to, co Bóg do tej pory powiedział. Musimy nauczyć się mówić nie dla wszystkich wątpliwości, które pojawiają się w naszym życiu. Oczywiście mówię tu o wątpliwościach, które tyczą się naszego życia duchowego, które tyczą się tego, co Bóg obiecał dla ciebie i dla mnie. Jak wiele ludzi dzisiaj byłoby bardziej szczęśliwych, gdyby odrzucili, gdyby powiedzieli w momencie, kiedy pojawia się wątpliwość, powiedzieliby nie. Bóg powiedział. A skoro Bóg powiedział, na pewno tak jest. Gdyby Ewa powiedziała nie, odejdź ode mnie. Bóg powiedział, że nie wolno mi jeść z tego drzewa. I nie ma o czym dyskutować. Najprawdopodobniej dzisiaj ja i ty, wiesz, gdzie byśmy byli? W raju. Dlatego, że Bóg przeznaczył Adama i Ewę do tego, aby żyli w raju. Bóg przeznaczył ich do tego, aby dzieci, aby pokolenia, które będą dalej rosnąć, które będą urodzić się, aby one żyły w raju. Taki był zamiar Boga. Ale dlatego, że Ewa nie potrafiła powiedzieć nie. Wątpliwości, którą zasiał diabeł, który przyszedł, skliznął się obok nóżki i jej powiedział, czy na pewno Bóg ci tak powiedział? To dzisiaj ty i ja w raju już nie jesteś. Drodzy bracia, drogie siostry, kiedybyście czytali dalej tę historię, to chcę wam powiedzieć, że tam był też Adam. I ten Adam również miał możliwość powiedzieć, nie kobieto, źle zrobiłaś, nie, Bóg powiedział, że nie wolno. Ale czytamy, że Adam nie umiał powiedzieć swojej Ewie nie, nie umiał powiedzieć swojej żonie nie. konsekwencji stało się to, co się stało. I przejdę dalej, chciałbym tylko wytłumaczyć nam, dlaczego Bóg powiedział, że nie wolno jeść z tego drzewa. Dlatego, że chciał zabezpieczyć Adama i Ewę przed tym, aby nie wypadli z tego raju. Dlaczego często Bóg mówi tobie i mi nie? Nie wolno ci jest tego zrobić. Nie wolno ci jest pójść w tą stronę. Nie wolno ci jest zrobić tak, a tak, mimo tego, że cały świat mówi, że wolno. Wiesz dlaczego? Dlatego, że Bóg chce chronić ciebie. Bóg chciał chronić Adama i Ewę przed tym, aby nie zostali pozbawieni raju. A więc po pierwsze, drodzy bracia, drogie siostry, musimy się nauczyć mówić nie wszystkim wątpliwościom, które pojawiają się w naszym życiu i które próbują podważać Boże Słowo i Bożą wolę względem twojego i mojego życia. Jeżeli diabeł przychodzi, zakrada się i mówi, a czy na pewno ty jesteś godny tego, żeby być chrześcijaninem? A czy na pewno Bóg umarł za twoje grzechy? A czy na pewno Bóg w ogóle istnieje? To chcę ci powiedzieć, że w tych przypadkach należy bardzo wyraźnie powiedzieć nie, odejdź ode mnie, nie będę cię słuchać, idź precz. Dlatego, że jeżeli wpuścisz wątpliwość do swojego życia, do swojego serca, chcę ci powiedzieć, że wcześniej czy później ta wątpliwość wygra z tobą. Dlatego, że ona jest jak chwast. Jak pozwolisz jemu rosnąć, jak nie wyrzucisz korzenia, to on pomaleńku będzie się rozrastał. On ma czas. Wątpliwość również ma czas. Po drugie, drodzy bracia, drogie siostry, drodzy przyjaciele, nie dla naszego ciała. I tutaj chciałbym, byśmy otworzyli sobie Księgę Sędziów. Otwórzmy sobie Księgę Sędziów. Księga Sędziów, 14 rozdział od pierwszego wersetu. Pewnego razu poszedł Samson do Timy i zobaczył w Timie kobietę, Filistynkę. Gdy przyszedł z powrotem, oznajmił swemu ojcu i matce. Widziałem w Timie kobietę, Filistynkę. Weźcie mi ją za żonę. Odpowiedzieli mu ojciec i matka. Czyż nie ma kobiet wśród twoich współplemieńców i w całym ludzie naszym, że musisz brać żonę spośród tych nieobrzezanych Filistynów? Lecz Samson odpowiedział swojemu ojcu, weź mi tę, gdyż ona wydaje mi się najodpowiedniejsza. Kiedy przeczytacie cały 13 rozdział, 14, 15, 16, tam gdzie jest mowa na temat Samsona, ale szczególnie początek, 13 rozdział. I tutaj znowu chciałbym, nim rozwinę troszkę ten temat, chciałbym mocno podkreślić jedną rzecz, którą już podkreślałem. Samson miał się narodzić i był przeznaczony do niesamowitego zadania. Wiecie do jakiego? On miał wyzwolić naród izraelski. Bóg przeznaczył jego do niesamowitej rzeczy. Bóg przeznaczył, dał jemu zadanie. Nie wybrał go tylko po to, żeby Samson se tam był jakimś chrześcijaninem, ale przeznaczył jego i chciał użyć jego w jednej z najpotężniejszych misji, jaką było można sobie wyobrazić. I czytamy, drodzy bracia, drogie siostry, że Samson został obdarzony niesamowitą mocą. On miał wielką moc. Moc taką, że wszyscy się bali jego. Biblia mówi, że kiedy Duch Święty, kiedy moc Boża zaczynała wypełniać jego, to oni nie byli w stanie przy nim nawet być. Ale Samson miał jedną wadę. Ciało Samsona miało pewne słabości. Słabością ciała Samsona były kobiety. Wow, i to ktoś teraz by mógł powiedzieć, o pastorze, no to jak to jest? Skoro on był wybrańcem, a tutaj miał takie słabości. Ja chcę ci mocno dzisiaj podkreślić, drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu. Jesteś wybrany przez Boga, ale dopóki żyjesz tutaj na ziemi, to twoje ciało jest grzeszne. I to ciało bardzo często będzie ciągnąć cię w różne dziwne strony. To nie jest tak, że
jesteś dzieckiem Bożym, a więc twoje ciało w 100% będzie wolne. Nie, dlatego że diabłu to się nie podoba i on będzie próbował twoje ciało kręcić w prawo i w lewo. Dlatego że twoja dusza należy do Boga. I tam on nie ma dostępu. Ale poprzez twoje ciało ma dostęp. I chcę powiedzieć nam, że dopóki żyjemy w tym ciele, nasze ciała mają różnego rodzaju słabości. I musimy się nauczyć mówić swojemu ciału nie. Bo jeżeli się nie nauczysz mówić swojemu ciału nie, to wcześniej czy później twoje ciało zaciągnie cię w miejsce, gdzie diabeł położy na ciebie łapę. Wiecie, ja czytam, lubię czytać tą historię na temat Samsona. Jego matka i jego ojciec powiedzieli: słuchaj, zobacz, ile różnych kobiet jest w twoim narodzie. Czy ty musisz akurat mieć tą? Ale kiedy będziecie czytać dalej tą historię, to wyczytacie tam, że on powiedział: tak, bo ta mi się właśnie podoba. I koniec. Ta i żadna inna. Jak często nasze ciało mówi: chcemy mieć to i nic innego mnie nie interesuje. Tylko to. Ale zobacz, jeszcze tam, zobacz, jeszcze tam, zobacz, jeszcze... Nie, tylko to! I drodzy bracia, drogie siostry, chcę powiedzieć nam, że gdyby Samson powiedział swojemu ciału nie, to wydarzyłaby się wielka, całkiem inna historia. Ale chcę wam powiedzieć, że Samson nie umiał powiedzieć swojemu ciału nie. Efekt? Efekt był taki, że to, do czego Bóg go powołał, niestety nie wydarzyło się. Zmarnował całą misję. Zmarnował całe błogosławieństwo, które na niego było wylane. On to wszystko zaprzepaścił tylko dlatego, że nie potrafił swojemu ciału powiedzieć nie. Musimy się nauczyć nie, po trzecie, drodzy bracia, drogie siostry, mówić nie dla swojego umysłu i dla swoich oczu. Oczywiście dodałbym do tego, ponieważ nie zdążę pewnie rozwinąć oddzielnie, więc dodam, że musimy się nauczyć nie mówić dla swojego umysłu, a w konsekwencji dla swoich oczu, uszu i języka. Otwórzmy sobie drugą księgę Samuela. Druga księga Samuela, 11 rozdział chcielibyśmy otworzyć. I przeczytajmy pierwszy werset. Następnego roku, w czasie, kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę, wysłał Dawid Joaba wraz ze swoimi wojownikami z całym Izraelem i ci splądrowali ziemię Amonitów i oblegli Rabę. Dawid wszakże pozostał w Jeruzalemie. I przytrafiło się, że pod wieczór Dawid wstał ze swego łoża i przechadzał się po tarasie swojego królewskiego domu i ujrzał z tego tarasu kąpiącą się kobietę, a była wielkiej urody. I dalej nie będę czytał, drodzy bracia, drogie siostry, bo jeżeli tej historii nie znacie, to warto też ją sobie odtworzyć i przeczytać, i przypomnieć. Dlaczego powiedziałem, że musimy się nauczyć nie mówić swojemu wędrującemu umysłowi? Bo chcę wam powiedzieć, że nasz umysł ciągle jest czymś zajęty. Nasz umysł ciągle pracuje. Owszem, znamy doskonale, słyszeliśmy wykłady na temat, jak umysł kobiety pracuje, że bardzo często o jednym mówi, o jednym myśli. Znamy, że mężczyzna lubi nieraz być w jakimś pudełeczku swoim konkretnym i koncentruje się tylko na jednej rzeczy. Ale obojętnie jak na to nie spojrzymy, czy na mężczyznę, czy na kobietę, to nasz umysł ciągle coś tam robi, ciągle jest w pracy. Ale wiecie, kiedy nasz umysł najczęściej nic nie robi, bądź ma takie momenty, że wyłącza się, to wtedy, kiedy my niczym nie jesteśmy zajęci. Kiedy my nagle przestajemy być czymkolwiek zajęci. Do czego zmierzam? Chciałbym przez moment wyjaśnić to, dlatego że to jest istotne, drodzy bracia, drogie siostry. Boże Słowo, które przed chwilą przeczytałem, mówi, że to był czas, kiedy zwykle, zazwyczaj, tacy ludzie jak królowie, czyli Dawid, powinni być na wojnie. I kiedy czytamy historię Dawida, okazuje się, że Dawid zawsze był na czele każdej jednej wojny. Począwszy jak walczył z niedźwiedziem o swoje owce, jak walczył z lwem o swoje owce, jak walczył z wielkim Goliatem, tak? Kiedy czytamy historię Dawida, Dawid zawsze był na czele swojej armii. On nigdy nie był gdzieś tam z tyłu. On nigdy się nie chował. On zawsze był w walce. I drodzy bracia, drogie siostry, czytamy, że pewnego razu raz postanowił sobie odpuścić. Postanowił sobie zrobić urlop. Ja nie wiem, czym on to tłumaczył. Może stwierdził, a ja już mam dosyć, ja już mam ludzi, niech oni teraz pracują za mnie. A może stwierdził, ja muszę odpocząć, a co to, ja zawsze muszę być na czele i siebie muszę narażać? Czy nie ma innych, którzy mogliby się narazić trochę? Nie wiemy, ale wiemy jedno, Boże Słowo w bardzo wyraźny sposób podkreśla. W czasie, kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę, to Dawid został w domu. I kiedy Dawid został w domu, kiedy Dawid nie był w miejscu, w którym powinien być, to w tym miejscu jego umysł zaczął błądzić. Jego umysł nagle spowolniał i zaczął błądzić. I w tym momencie jego oczy nagle zobaczyły kobietę. I w tym momencie powinien Dawid powiedzieć nie. Nie, to nie jest dla mnie. Nie, to nie jest moje. Nie, to tego w ogóle nie może być w moim życiu. Wiecie, gdyby Dawid powiedział nie swoim oczom, najprawdopodobniej nie doszłoby do tak wielkiej tragedii, do której później doszło. Jeżeli nie znacie tej historii, zapraszam was do przeczytania, ale chcę wam powiedzieć, że to jest typowa historia, która uczy nas, że kłamstwo rodzi kolejne kłamstwo, a kolejne kłamstwo rodzi kolejne kłamstwo, a kolejne kłamstwo rodzi grzech i śmierć. Jak szybko na naszą płaszczyznę to przełożyć? Drodzy bracia, drogie siostry, chcę ci powiedzieć, że kiedy Jezus Chrystus wybrał ciebie i mnie, zostałeś powołany do tego, aby być ze swoim Panem, ale zostałeś też powołany do tego, aby walczyć z Jezusem Chrystusem. Zostałeś powołany do tego. Zostałeś powołany do walki. Zostałeś powołany, dlatego że kiedy czytamy listy do Efezjan, to chcę powiedzieć nam, drodzy bracia, drogie siostry, że tam jest napisane, 5 rozdział, ostatni fragment, czy 6 rozdział, już nie pamiętam, ale jeden z ostatnich fragmentów przed zbroją mówi o tym, że my zostaliśmy powołani do tego, aby walczyć z mocami ciemności. I całe nasze życie to jest jedna wielka walka, ta duchowa walka. I wiecie, najczęściej nasze umysły, najczęściej diabeł przychodzi do nas w momencie, kiedy my zamiast walczyć, to my sobie robimy wolne. Zamiast czytać Boże Słowo, starać się je wypełniać, modlić się, wołać o innych, bo przecież nie mówimy, że kiedy modlimy się, to walczymy. Walczymy o chorych, walczymy o słabych, walczymy o problemy w rodzinach, walczymy o nasze dzieci, walczymy o naszych rodziców. Jak walczysz? Mieczem? Siekierą? Nie, tak walczysz. To jest typowa walka chrześcijańska, chrześcijanina. Tak powinna wyglądać walka. Drodzy bracia, drogie siostry, jeżeli my tego nie robimy z różnych powodów, nieraz być może jak ten Dawid może tak mówił, może i my tak często mówimy, a dobra, czy ja zawsze muszę się o wszystkich modlić? Niech się w końcu ktoś za mnie modli. A czy ja zawsze muszę iść na nabożeństwo? Ja jestem zawsze, niech inni, no ja sobie dzisiaj zrobię wolne. A czy ja zawsze muszę czytać to Boże Słowo? Czy ja nie mogę chociaż raz sobie obejrzeć, nie wiem, śniadanie na telewizji, czy jak to tam się nazywa? Czy ja zawsze muszę? Ja sobie zrobię wolne. Chcę powiedzieć nam, drodzy bracia, drogie siostry, że musimy się nauczyć mówić nie dla naszego umysłu. Musimy mówić nie, kiedy twój umysł próbuje ci ciągnąć, odciągać od walki, od tej duchowej walki, to mów jemu nie. To mów jemu nie. Bo jeżeli tego nie zrobisz, to on cię zaciągnie w takie regiony, że zaczną działać twoje zmysły. On zaciągnął u Dawida w taki region, gdzie jego oczy nagle zobaczyły kobietę. Piękną kobietę. A tam się włączyło to, co mówiłem w historii poprzedniej. Pożądliwość ciała. Drodzy bracia, drogie siostry. I kolejna rzecz, którą mocno chcę podkreślić, jak w dwóch pierwszych przypadkach. Dawid był wybrańcem Boga. Dawid mógł żyć w pełni szczęścia. Żaden król nie podobał się tak Dawidowi, Bogu, jak Dawid. Żaden król nie doznał tak wielu łask, jak doznał Dawid. Dawid chodził z Bogiem, a Bóg chodził z Dawidem. Boże Słowo mówi, że Bóg zmieniał dzieje losów ludzkości całej ze względu na Dawida. Ale chcę wam powiedzieć, że po tym wydarzeniu Dawid bardzo cierpiał. Po tym wydarzeniu, kiedy przyszedł do niego jasnowidz, kiedy mu wyjaśnił wszystko, powiedział, już nigdy nie będzie tak, jak było do tej pory. Zaprzepaścił. Zniszczył to, do czego Bóg go powołał, aby mógł żyć w pełni chwały do końca swojego życia. Drodzy bracia, drogie siostry, chcę wam powiedzieć, jak wielu chrześcijan dzisiaj, mimo tego, że są dalej ludźmi wierzącymi, ale nie mają już pełni szczęścia, tylko dlatego, że nie powiedzieli w odpowiednim momencie swojemu umysłowi nie. Nie powiedzieli swoim oczom nie. Wiecie, większość rzeczy, które w naszym życiu w jakikolwiek sposób ma wpływ, czy powoduje cokolwiek, to są nasze oczy i to są nasze uszy. To ty decydujesz, na co twoje oczy patrzą. To ty decydujesz, co twoje uszy słuchają. To ty decydujesz, co twój język wypowiada. Kiedy widzisz dobre rzeczy, kiedy widzisz błogosławieństwo, to niech twoje oczy patrzą, niech się sycą tym, jak Boże Słowo mówi. Ale kiedy widzisz zagrożenie, kiedy twoje oczy widzą coś, czego nie powinny oglądać, to ty musisz powiedzieć nie. Jak myślisz, kto za ciebie powie nie? Kto za ciebie powie nie, kiedy włączysz film z golizną? Kto powie nie? Przecież tylko ty tam jesteś. Kto powie nie za ciebie, jeżeli ktoś ci postawi, nie wiem, pół litra do wypicia? Kto powie nie? Kto powie nie ci, jeżeli twoje uszy nagle będą słuchać, nie wiem, stek przekleństw? Kto ci powie, że masz czego nie słuchać? Kto ci powie, że masz nie słuchać kłamstwa czy plotki? To tylko ty sam możesz powiedzieć nie. To nie jest dla mnie. Nie będę tego słuchał. Nie będę tego oglądał. Nie będę tego mówił. To jest oszczerstwo. Po czwarte, drodzy bracia, drogie siostry, większość problemów, które w życiu nie tylko chrześcijańskim, tak statystyki mówią, na czele głównych powodów, z którymi my dzisiaj sobie nie dajemy rady i jesteśmy często nieszczęśliwi, to chcę wam powiedzieć, że na tym szczycie to, co wskazują dane statystyczne, to oprócz problemów małżeńskich, czyli między żoną a mężem, oprócz chorób, które dotykają naszych ciał, oprócz problemów materialno-finansowych, jedno z najwyższych miejsc zajmują problemy z naszymi dziećmi. I chciałbym również i tą kwestię poruszyć dzisiaj. Musimy się nauczyć mówić nie dla naszych dzieci. Otwórzmy sobie, drodzy bracia, drogie siostry, pierwszą księgę Samuelową. Pierwsza księga Samuelowa, drugi rozdział. Drugi rozdział, 17-19 werset. I bardzo wielki był grzech tych młodzieńców przed obliczem Pana, gdyż ludzie lekceważyli składanie Panu ofiar. Jest tutaj mowa, w skrócie tylko powiem, zachęcam was do przeczytania całej tej historii. Jest tutaj mowa o jednym z kapłanów, kapłan Heli, być może słyszeliście. Kapłan Heli był wybranym, jego cały naród był wybrany. Jego cały naród był przeznaczony do tego, aby być blisko Boga, aby być pośrednikiem w tamtych czasach pomiędzy Bogiem, aby składać ofiary i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I czytamy, drodzy bracia, drogie siostry, że kapłan Heli miał synów, którzy również byli przeznaczeni do służby, którzy pochodzili z domu chrześcijańskiego. I czytamy, drodzy bracia, drogie siostry, że ci synowie popełniali wielkie niegodziwości. Wielkie rzeczy robili. Ja nie chcę opowiadać, bo musiałbym tutaj dosyć długo, dłużej się zatrzymać, a chciałbym jeszcze kilka innych rzeczy dzisiaj poruszyć. Ale Boże Słowo mówi, że to był wielki grzech, to co oni robili. Powiem wam w skrócie, że konsekwencją tego po dzień dzisiejszy jest między innymi niemoralność w Kościele wśród duchownych. Ale czytamy, drodzy bracia, drogie siostry, pierwszą księgę Samuela, 2:24, to co dalej się działo. Nic nie tak, moi synowie, mówi Heli, gdyż niedobra to wieść, którą słyszę i którą lud Pana rozpowszechnia. Wiecie, co zrobił kapłan Heli? Co zrobił kapłan, co zrobił ojciec względem swoich synów? Zrobił to, co dzisiaj bardzo często wielu rodziców robi, począwszy od malutkich dzieci, kończywszy na dorosłych. Stwierdził fakt. O, niegrzeczny byłeś. Tak nie wolno robić. To jest złe. I na tym jest koniec. Drodzy bracia, drogie siostry, to jest koniec. Kapłan Heli powinien powiedzieć swoim dzieciom, nie wolno jest wam tak robić. Odsuwam was od posługi. Nie możecie dalej służyć, nie możecie dalej wypełniać tego, do czego zostaliście powołani. Drodzy bracia, drogie siostry, chciałbym, abyśmy zrozumieli, na czym polega powiedzenie nie swojemu dziecku. Bo to ma podwójne znaczenie. Możesz stwierdzić fakt, ale możesz też coś zadziałać. Dzisiaj, kiedy oglądam, jak to funkcjonuje, łapię też siebie, bo też mam dzieci, więc nie myślcie sobie, że ja jestem poza tym. To bardzo często stwierdzamy fakty. O, no taki niegrzeczny jesteś, nie wolno tak robić. Ale za stwierdzeniem faktu powinno pójść działanie, drodzy bracia, drogie siostry. Nie wolno ci tak robić i odsuwam cię od tego, nie będziesz tak robić. Wiecie, kto najbardziej się burzy słowem nie? Buntownicy. Spróbujcie jakiegoś człowieka, który jest zbuntowany, jemu powiedzieć nie. To on po prostu białej piany dostaje. Spróbujcie, każde małe dziecko jest takim buntownikiem. Dzieci mają różne okresy. Większość z nas miała dzieci, więc dobrze wiemy. I są okresy, kiedy dzieci buntują się. I chcę wam powiedzieć, że kiedy my tym dzieciom mówimy nie, to one wtedy jeszcze bardziej się buntują. Kładą się na ziemię, tupią nogami, płaczą. Jak są bardziej już dorosłe, no to zamykają się w pokoju. Właśnie, już słychać tam bunt taki. Jak są jeszcze bardziej dorosłe, to co robią? Wyprowadzają się z domu, wyprowadzam się. Jak są już całkiem dorosłe, że już mają swoje życie, to mówią, nie będę się do ciebie odzywać. Ludzie, którzy się buntują, nie lubią słowa nie, bo to na nich działa jak czerwona płachta na byka. I często popełniamy, myślę, że jeden zasadniczy błąd. W imię miłości, że jakoś to będzie, że jakoś to się ułoży, to mówimy, dobra, no źle robisz, no ale no okej. Okay. Wiecie, wrócę do Samsona. Samson przyszedł do swoich rodziców i powiedział, przyprowadźcie mi tą kobietę. Wiecie, co rodzice Samsona zrobili? Bardzo dobrą rzecz, bo stwierdzili, synu, to jest niedobre, to jest grzeszne, to się Bogu nie podoba. Ale czy za tym poszło działanie? Nie, Boże Słowo mówi, że ojciec wraz z Samsonem pojechali po tą kobietę. Bardzo często mi to przypomina dzisiejszych współczesnych rodziców. Nie wykluczając siebie, jeszcze raz to powtarzam. Stwierdzamy fakty, ale później przygłaskujemy i dalej patrzymy, jak to dziecko robi dalej źle. Jeżeli ty nie przerwiesz tego, jeżeli ty nie powiesz nie swojemu dziecku, chcę ci powiedzieć, że będziesz oglądał tragedię. Zapraszam do przeczytania historii o Helim. Ale mogę wam powiedzieć, jak się historia zakończyła. Heli był powołany do tego, aby być rodem, kapłanem, być kapłańską rodziną, wybraną rodziną, zaszczytne miejsce. Przyszedł prorok i powiedział, Bóg wycofuje się z tego, co ci obiecał. Dlatego, że nie przerwałeś grzechu. Stwierdziłeś fakt. Ale nie powiedziałeś nie i nic nie zrobiłeś dalej za tym. Chcę powiedzieć nam, drodzy bracia, drogie siostry, jeżeli nad małymi dziećmi nie potrafimy panować, i tu mówię do wszystkich rodziców, którzy mają małe dzieci i będziecie mieć małe dzieci. Mówię do wszystkich dziadków, którzy macie małe wnuki, bądź będziecie mieć małe wnuki. Żeby nie było. Chcę wam powiedzieć i oznajmić dzisiaj. Jeżeli nie nauczymy się za małego mówić nie swoim dzieciom, widząc, że robią niedobre rzeczy, będziemy oglądać tragedię tych dzieci. Będziemy oglądać tragedię tych wnuków. I nic nie będziemy mogli zrobić. Musimy nauczyć się mówić nie, drodzy bracia, drogie siostry, dla tradycji. To jest coś, co z czym my mamy dosyć duży problem jako Polacy. Bo u nas tradycja jest bardzo istotna. My mamy mnóstwo różnych fantastycznych tradycji. Ale jest tradycja, która bardzo często odgradza nas od Boga, odgradza nas od Jezusa Chrystusa. Nie będę już tego czytać, ale w Nowym Testamencie jest jedna z ulubionych moich przypowieści, którą dosyć często poruszam. Pamiętacie kobietę, która chorowała 12 lat na krwotok? W ówczesnym czasie osoba, która chorowała na taką chorobę, jaką był krwotok, no nie będę wam tłumaczyć, myślę, że domyślacie się, jak ten krwotok wyglądał, to jej nie było wolno wychodzić z domu i dotykać się w ogóle innych Żydów. W tej kulturze to było zabronione, dlatego że krew miała swoje znaczenie. Taka była tradycja. Wiecie, co ta kobieta zrobiła? Złamała tą tradycję. Powiedziała nie dla tradycji. I kiedy powiedziała nie dla tradycji, została uzdrowiona. My musimy się nauczyć mówić nie dla rzeczy, które być może do tej pory wydawały nam się dobre i że takie one muszą być na zawsze. Ale warto jest nieraz powiedzieć nie. Być może tradycją było tak, że zawsze oddzielnie siedzieliście w tym zborze, bo przez 50 lat może tak było. I ktoś by mógł powiedzieć, to już jest tradycja. Ale może warto powiedzieć nie tej tradycji. I powiedzieć, dlaczego ja mam siedzieć oddzielnie od mojej żony czy od mojego męża. To tylko przykład taki, drodzy bracia, drogie siostry. Tradycja. Tradycja. Jak często dzisiaj my mamy problem z tą tradycją w naszym chrześcijańskim kościele. Myślę, że wiemy dobrze, o czym mówię. Tradycja, która tak mocno zniewoliła tak wielu ludzi. I ta tradycja nie pozwoli im przychodzić do Jezusa Chrystusa. Tradycja, która mówi, że pomiędzy Bogiem a człowiekiem jest jeszcze ktoś, jest jakiś pośrednik. Tradycja, która tak mówi tym ludziom. I nie doznają łaski, nie mogą doznać pełnego zbawienia, bo tradycja. Musimy się nauczyć nie mówić, drodzy bracia, drogie siostry, przede wszystkim grzechowi. Wiecie, my często określamy, łączymy ludzi z grzechem i wsypujemy to do jednego pojemnika. Pan Jezus kochał ludzi, natomiast mówił nie grzechowi. My musimy nauczyć się kochać ludzi, a mówić nie grzechowi. Bo często jest tak, że kiedy ktoś zgrzeszy, to my mówimy i człowiekowi nie, i grzechowi nie. Musimy się nauczyć nie mówić naszej przeszłości, drodzy bracia, drogie siostry. Ja czytałem kiedyś fajne sformułowanie, że wiecie, czym najbardziej diabeł jest zajęty w życiu człowieka wierzącego? Naszą przeszłością. Najbardziej jest zainteresowany. Bo dzisiaj, kiedy jestem już nowym dzieckiem, kiedy jestem nowym stworzeniem, to on już niewiele ma tam do zrobienia. Próbuje różnych rzeczy, ale tam już niewiele może zrobić. Dlatego, że Boże Słowo mówi, że kiedy my się narodzimy na nowo, my należymy do Boga. Ale nasza przeszłość. I diabeł siedzi i majstruje w tej przeszłości. Przegląda ją. I bardzo często, kiedy nie może nas uderzyć, kiedy mocno mu się nie podobamy, to wiecie co? Przychodzi z tą przeszłością do nas i ją nam przypomina. I wypomina nam. I używa ludzi, którzy wypominają. I używa sytuacji, które nam przypominają to. Jeżeli się nie nauczymy mówić nie dla swojej przeszłości, chcę wam powiedzieć, że niejednokrotnie będziemy z tego powodu cierpieć. Musimy się nauczyć mówić nie samemu diabłu. Wiecie, my często boimy się tego, bo nie wypada. Bo wiecie, diabeł nigdy nie przychodzi do nas z rogami, ani z kopytami, ani z ogonem długim, ani nie wiem, wysmarowany tak jak na święta Bożego Narodzenia się dzieci przebierają. Nie, naprawdę diabeł tak nie przychodzi. Diabeł przychodzi do nas bardzo często w postaci ludzkiej. W postaci ludzi, których znamy, w postaci ludzi, którzy żyją daleko od Boga i nawet nie są świadomi tego, że w pewnym momencie diabeł ich używa. Używa ich języka, używa ich energii, używa ich rąk, używa ich oczu. Oni nawet o tym nie wiedzą. I jeżeli my się nie nauczymy mówić nie takim ludziom, to chcę wam powiedzieć, że oni nas zgubią. Przyszedł kiedyś Piotr do Jezusa Chrystusa. Piotr, ten Piotr, o którym tak wiele czytamy, nie nasz Piotr Orzechowski. Ten Piotr, na którym Bóg wybudował kościół, opoka. Ten Piotr, który chodził po wodzie. Ten Piotr, który jako jedyny ośmielił się targnąć na całą armię rzymską i chciał z nią walczyć, bo oni przyszli po Jezusa. I wiecie, jak ten Piotr kiedyś zaczął gadać głupoty, przepraszam za wyrażenie, to wiecie, co Pan Jezus powiedział? Po pierwsze, to w ogóle z nim nie dyskutował. Po drugie, nie próbował łagodzić tematu. Nie próbował, no wiesz, Piotrze, no co ty, tobie nie wypada, no nie mów takich rzeczy. Wiecie, co zrobił? Powiedział jemu bardzo krótkie słowa. Idź precz ode mnie, szatanie. Jeżeli my się nie nauczymy mówić nie ludziom, którzy wokół nas są i którzy przynoszą do naszego życia niedobre rzeczy, to chcę wam powiedzieć, że wcześniej czy później oni nas dopadną. Ludzie chcą... Wiecie, kiedy my mówimy nie, to my zaczaskujemy wszelakie drzwi. Drzwi zamykamy, okna zamykamy, żaluzje spuszczamy. Nie! Nasz dom jest zamknięty. Ale wiecie, diabeł jest taki, że próbuje się wśliznąć, próbuje znaleźć jakąś szczelinę i chce, abyśmy wytłumaczyli jemu swoje nie. No ale dlaczego? To jest typowa reakcja dziecka. Nie wolno ci jest oglądać telewizji. Ale dlaczego? No bo nie wolno ci oglądać telewizji. Ale dlaczego mi nie wolno oglądać telewizji? I rodzic zaczyna tłumaczyć. No wiesz, nie wolno ci oglądać o tej porze, bo o tej porze dzieci nie oglądają. A nie, bo Zuzia ogląda. No nie wolno ci oglądać się z telewizji, bo tam są takie może dziwne reklamy. A nie, bo reklamy są bardzo fajne. Sama ostatnio kupiłaś pastę do zębów, która była w reklamie. No nie wolno ci jest oglądać telewizji, no bo w tej telewizji, a nie, bo to, a tamto, a tamto. I w końcu co jest? No to dobra, to jeszcze 20 minut sobie pooglądaj. Drodzy bracia, drogie siostry, wracam do historii Samsona. Już zaraz będę kończyć. Wracam do historii Samsona. Pamiętacie? Samson był obdarzony wielką Bożą mocą. Miał zadanie. I nagle się pojawiła Dalila, piękna kobieta, która co? Pamiętacie? Wyjaw mi swoją moc. Wiecie, gdyby Samson w tym momencie powiedział nie, nie wyjawię ci, nie wolno mi tego zmówić, nie pytaj mnie o to więcej, bo jak jeszcze raz zapytasz, to ci powiem idź precz szatanie ode mnie. To tak współczesnym językiem już mówię. Nie byłoby problemu. Może byłby, ale innej natury i na pewno nie tak wielki, jak później był. Ale wiecie, co Samson zrobił? Zaczął się tłumaczyć. I żeby nie urazić Dalili, żeby być takim miłym dla tej Dalili, to zaczął zmyślać rzeczy różne. A to przywiąż mnie tam 7 powrozami, a może to, a może tamto. I wiecie, 3 tak robił. I w końcu obudził się pewnego dnia bez oczu, z wyłupanymi oczami i bez mocy, na którą zawsze mógł liczyć. Jeżeli my będziemy tłumaczyć swoje nie diabłu i ludziom i sytuacjom, którym mówimy wyraźnie nie, chcę ci powiedzieć, że któregoś pięknego dnia obudzisz się z duchowo wyłupanymi oczami i twoje drzwi już będą otwarte, a ty już nie będziesz miał mocy, którą daje Jezus Chrystus. Drodzy bracia, drogie siostry, mógłbym jeszcze wiele powiedzieć, a jeszcze mam na swojej kartce bardzo wiele rzeczy, które chciałbym powiedzieć nam, ale chcę kończyć. Już jest pora. Mam nadzieję, że być może za jakiś czas wrócę i powiem wam o ludziach w Bożym Słowie, którzy posłuchali Bożego Słowa i którzy powiedzieli tak, ale w tym sensie odwrotnym, powiedzieli diabłu nie. Noe, Jakub, wielu, wielu innych. Sam nasz Pan Jezus Chrystus. Pamiętacie jedne z pierwszych słów Jezusa Chrystusa? Kiedy diabeł go wyciągnął na górę i zaczął go kusić? Pamiętacie, co on mówił? Nie, nie będziesz mnie kusić, bo Boże Słowo mówi to a to. 3 tak było. Drodzy bracia, drogie siostry, słowo nie ma wielką moc. I dobrze jest, kiedy my uczymy się i potrafimy mówić nie w różnych sytuacjach. Potrafimy powiedzieć nie swoim wątpliwościom, które dotykają każdego jednego dnia nas wszystkich. Potrafimy powiedzieć nie swojemu ciału, które ma pożądliwości. Potrafimy powiedzieć nie naszym oczom, uszom, językowi, naszemu wędrującemu umysłowi. Potrafimy powiedzieć nie naszym dzieciom. Potrafimy nie powiedzieć naszym znajomym. Potrafimy powiedzieć nie naszej przeszłości. Potrafimy powiedzieć nie grzechowi. Potrafimy powiedzieć nie diabłu. Drodzy bracia, drogie siostry, to słowo nie ma za zadanie ciebie i mnie chronić. Przykład. Przykład. Jesteś zaproszony na imprezę. Znajdujesz się na tej imprezie. I ktoś daje ci narkotyki. Nie wiem, alkohol może. Inną używkę. I ty dobrze wiesz, że ty powinieneś powiedzieć nie. Ale nie chcesz urazić znajomego, przyjaciela. Nie potrafisz powiedzieć nie, bo przecież ty jesteś taki miłosierny. Bo chrześcijanin to jest taki miłosierny. Takie kochające wszystkich. I nie mówisz tego nie. Wiesz, jaka jest konsekwencja? Wielu ludzi tak rozpoczęło swoje życie z alkoholem i z narkotykami. A dzisiaj bujają się po odwykach. Wielu ludzi na drugi dzień budzi się i mówi, co ja narobiłem? Przecież ja w ogóle nie powinienem być w tym miejscu. Ja w ogóle nie powinienem zrobić to, co zrobiłem. Jakie ja w ogóle świadectwo dałem? Zaczynają ci męczyć wyrzuty sumienia. O, diabeł wtedy ma pole do popisu. Tylko dlatego, że nie powiedziałeś nie. Czy to słowo nie było takie złe? Nie. To Pan Bóg dał ci to słowo nie, aby uszczec się od tych wszystkich problemów i kłopotów, które później cię mogą spotkać. Bo gdybyś powiedział nie, najprawdopodobniej byś stamtąd wyszedł dumny, na drugi dzień byś się obudził, głowa by cię nie bolała i nie miałbyś problemu z szukaniem ośrodka odwykowego. To oczywiście mówię w wielkim skrócie, bo to tak szybko się też nie dzieje. Ale myślę, że wiecie, o co chodzi. Drodzy bracia, drogie słowo, siostry, drodzy przyjaciele, używajmy więcej tego słowa nie w swoim życiu. Bo to słowo ma za zadanie chronić ciebie i mnie. To słowo ma za zadanie chronić twoje dzieci. To słowo ma za zadanie chronić twoich bliskich. Bóg chce, abyś częściej używał słowo nie jak tak. Oczywiście, im częściej będziesz używał słowa nie, tym będziesz miał mniej przyjaciół, bo ludzie nie lubią słowa nie. Tak, oczywiście, im więcej będziesz używał słowa nie, to ludzie nie będą chcieli zbytnio z tobą rozmawiać, bo ludzie lubią dyskutować dzisiaj. Ludzie nie lubią słowa tak, nie. Ludzie nie lubią słowa niebo, piekło. Ludzie nie lubią słowa czarne, białe. Ludzie lubią może, chyba, zobaczymy, nie wiem, nie pamiętam. Włączcie telewizor, obrady Sejmu polecam. Zobaczycie, jak odpowiadają tam. Ludzie zamiast białe, czarne lubią takie bezbarwne, takie przezroczyste, no, takie wpadające w szarość, no, takie... I cała paleta nowych kolorów, których ja kompletnie nawet nie wiem. Ludzie nie lubią, drodzy bracia, drogie siostry, słowa piekło czy niebo. Po co piekło i niebo? Przecież są inne miejsca, do których można się udać i jakoś tam będzie, tak? Ale chcę wam powiedzieć, być może część ludzi cię odrzuci, być może nie będziesz popularny wśród znajomych, być może nie będziesz już teraz taki na fali. A chcę ci powiedzieć, że u Boga będziesz na fali, to w Jego królestwie będziesz number one. To tam, kiedy On będzie chciał użyć ciebie, użyć moc swoją przez ciebie, On będzie mógł zawsze skorzystać z ciebie. W przeciwnym razie niestety. I te przykłady, które dzisiaj wam podałem i jeszcze kilka innych, które mam, chcę wam powiedzieć, że większość z tych ludzi była wybrana i przeznaczona do czegoś, tak jak ty i ja. Jesteś wybrany i przeznaczony, ale sam wybór i samo przeznaczenie jeszcze nie gwarantuje ci bezpieczeństwa. Wręcz przeciwnie. Powiem, że diabeł najbardziej atakuje tych, którzy są wybrani i przeznaczeni do czegoś. Tyle, drodzy bracia, drogie siostry. Dlaczego to słowo powiedziałem? Dlaczego tym słowem się dzielę? Dlatego, że jak wiecie, jesteśmy w okresie, kiedy nauczamy do chrztu, kiedy przypominamy ludziom, czym jest chrzest,